Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwaj teologowie otrzymają w czasie synodu z rąk Benedykta XVI nagrodę jego imienia. Na wstępie audycji zapowiedź tego watykańskiego wydarzenia. Następnie ksiądz Krzysztof Dorosz przedstawi relacje z jezuickich Dni Młodzieży w Świętej Lipce. Na koniec zaś ksiądz Piotr Kieniewicz i jego bioetyczny labirynt. Dzisiejszy felieton będzie poświęcony zapłodnieniu in vitro. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Leszek Gęsiak. Tegoroczna nagroda Ratzingera zostanie wręczona podczas synodu biskupów o nowej ewangelizacji. Zapowiedział to prezes zarządu Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Ksiądz Giuseppe Antonio Scotti poinformował, że 20 października papież wręczy nagrodę noszącą jego imię, a określaną przez niektórych jako Nobel z teologii, tym razem dwóm laureatom. Ich nazwiska poda już wkrótce na specjalnej konferencji prasowej.
Nagrodę przyznaje pięcioosobowa Rada Naukowa Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Przewodniczy jej emerytowany wikariusz generalny diecezji rzymskiej kardynał Camillo Ruini. Do Rady należy też arcybiskup Luis Ladaria, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary. Zapytaliśmy go o znaczenie tej nagrody.
Nagrodę ustanowiono, by pobudzać refleksję teologiczną przede wszystkim, choć nie wyłącznie, w dziedzinach, którymi szczególnie zajmował się Józef Ratzinger, a więc na polu teologii fundamentalnej, historii teologii, zwłaszcza patrystycznej, po linii komunii z Kościołem, teologicznego pogłębienia dokumentów jego magisterium Soboru Watykańskiego II. Zatem teologii, która byłaby pomocą dla Kościoła w świecie. Nasza Rada stwierdza wartość naukową, teologiczną ścisłość ewentualnych kandydatów do nagrody. Uwzględnia też różne języki i kultury, by wszyscy mogli czuć się w pewnym sensie reprezentowani. Myślę, że na przyszłość teologii możemy dziś patrzeć ufnie. Papież jest dla wszystkich teologów stymulującym przykładem. Zawsze łączył naukową ścisłość z głęboką wiernością Kościołowi, co rodzi się z głębokiego kontaktu z Bogiem w modlitwie. Mówimy nieraz, że teologię tworzy się na kolanach. To ważna prawda. W przeciwnym razie teologia staje się wiedzą nie mającą odbicia w życiu. A to byłoby naprawdę wielką szkodą dla teologii i dla całego Kościoła.
Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI organizuje też międzynarodowe sympozja naukowe. Pierwsze z nich odbyło się w ubiegłym roku w Bydgoszczy z udziałem 32 wyższych uczelni. Temat Pielgrzymi Prawdy, Pielgrzymi Pokoju nawiązywał do październikowej pielgrzymki papieskiej na spotkanie w Asyżu. A w listopadzie fundacja urządzi w Rio de Janeiro spotkanie na temat antropologiczny, co sprawia, że człowiek jest człowiekiem. Wiąże się on ze Światowym Dniem Młodzieży, planowanym w tym brazylijskim mieście latem przyszłego roku.
Natomiast jesienią przyszłego roku Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI zorganizuje wspólnie ze wszystkimi uniwersytetami papieskimi Wiecznego Miasta sympozjum na temat Ewangelie, badania historyczne i chrystologiczne. Odbędzie się ono w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Nawiązuje do zainteresowania, jakie wzbudziły również w środowiskach naukowych dwa pierwsze tomy książki Ojca Świętego Jezus z Nazaretu. Jesus, we enthrone you.
W Świętej Lipce na Warmii trwają jezuickie Dni Młodzieży. Są one uwieńczeniem całorocznej pracy jezuickich duszpasterstw. Celem spotkań jest promocja chrześcijaństwa aktywnego, połączenie modlitwy, wypoczynku i zabawy, doświadczenie Boga we wspólnocie, w byciu razem, a także poznawanie i zgłębianie duchowości ignacjańskiej.
Jak co roku, także i tegoroczna edycja ma swoje hasło przewodnie. Są to słowa z Ewangelii, mówię ci wstań. Wskazują one na dynamizm podnoszenia się, przywracania postawy, bycia wyprostowanego, podnoszenia się na duchu.
Ola z Warszawy. Myślę, że każdy z nas czegoś szuka, a tutaj może to znaleźć, a jeśli nie znaleźć, to przynajmniej zyskujemy narzędzia, dzięki którym możemy później iść w świat i szukać samodzielnie. JDM-y to jest taki czas i Święta Lipka takie miejsce, do którego chce się wracać, bo daje siłę na cały następny rok i pomaga nam pracować nad sobą później w domu. To też wspaniali ludzie, wspaniałe, piękne okolice, warsztaty, które pozwalają się rozwijać, przepiękne nabożeństwa, których nie znajdziemy nigdzie indziej i atmosfera, która pozwala wejść z Bogiem w taką relację, o której normalnie sami moglibyśmy tylko myśleć, marzyć albo nawet nie wyobrażać sobie tego.
Agato, dlaczego nie pojechałaś do Chorwacji albo na Lazurowe Wybrzeże, tylko przyjechałaś do Świętej Lipki?
Ponieważ w Chorwacji nie ma takiej wspaniałej atmosfery, jaka panuje tutaj. Jest to wyjątkowe miejsce. Również wyjątkowy jest charakter całych JDM-ów, w którym znajduje się miejsce zarówno na wypoczynek, na rozrywkę, rozmowę z innymi ludźmi, poznawanie wspaniałych ludzi, przyjaciół, ale także jest miejsce na życie religijne, na modlitwę, na wyciszenie, na przyjrzenie się swojemu życiu.
Mamy tutaj też świetnych studentów, którzy zasilają męską część JDM-u. Powiedzcie, co takiego was tutaj przyciąga?
Kajetan z Łodzi. No, mnie przede wszystkim przyciąga dobre jedzenie. Tutaj naprawdę dobrze karmią. Natomiast poważnie, jest tu niesamowita atmosfera. Ludzie są bardzo otwarci.
Młodzież, która przyjeżdża z całej Polski, poszukuje duchowości chodzącej po ziemi, duchowości odważnej, nie uciekającej od wyzwań dzisiejszego świata.
Piotr, przyjechałem z Krakowa. Dla mnie takim głównym powodem, dla którego przyjechałem, jest duchowość jezuicka, która jest takim wielkim skarbem Kościoła. I tutaj poprzez modlitwę i warsztaty prowadzone właśnie tej duchowości mogę zajrzeć w głąb siebie, przyjrzeć się swoim pragnieniom, zobaczyć, czego tak naprawdę chcę. I dzięki temu mogę podejmować wiele takich pozytywnych wyborów, tak jak to właśnie Święty Ignacy uczy.
Ksiądz Wojciech Werner jest duszpasterzem i też na jezuickich dniach młodzieży zajmuje się rozrywką. Księże Wojtku, czy ksiądz powinien zajmować się rozrywką?
Myślę, że ksiądz powinien zajmować się tym wszystkim, co dotyczy człowieka. A ja zawsze powtarzałem, że relacje w życiu są najważniejsze i dzięki tym rozrywkom, dzięki zabawie, dzięki tańcowi, dzięki śpiewowi wspólnemu możemy naprawdę zawiązywać bardzo głębokie relacje. To jest jedna z najmocniejszych, z najpiękniejszych, z najlepszych rzeczy na JDM-ie.
Powszechnie uważa się, że młodzież, która przyjeżdża na taki obóz religijny, to właściwie nie wychodzi z kościoła, całe dnie spędza na kolanach i właściwie jest smutna, taka odrealniona. Czy tak jest na jezuickich dniach młodzieży, jak uważacie?
Zdecydowanie tak. Z kolan się prawie nie podnosimy, w zasadzie pełzamy. No ale zdarza się faktycznie czasem też wyjść do lasu i postrzelać z łuku. No różnie to bywa. Ostatni JDM upływa na przykład pod znakiem fechtunku na placu przed domem pielgrzyma i różnych innych gier i zabaw. No tyle mogę od siebie powiedzieć.
Może ja z trochę dalszej perspektywy kilku poprzednich JDM-ów, bo jestem tutaj już 7 raz, powiem, że JDM to ta radość ze wspólnego spędzania czasu. Są sporty, jest jezioro, słońce, tańce, muzyka, śpiew. W tym wszystkim oczywiście jest Pan Bóg, ale generalnie to jest to, co my dajemy od siebie. Dajemy siebie innym właśnie poprzez te relacje w zabawie, miło spędzając czas, jedząc wspólne posiłki w 300 osób, tak, 12 przy jednym stole. To też zacieśnia nasze relacje. Naprawdę nigdy, nigdzie tyle się nie uśmiałam i tyle razy nie płakałam ze śmiechu, co na JDM-ach.
Jezuickie Dni Młodzieży kończą się w niedzielę, rozjeżdżamy się. Czy coś zostaje? Czy te wrażenia, te doświadczenia, te przeżycia jakoś później procentują w ciągu roku? Czy no, pamięć się kończy z chwilą opuszczenia Świętej Lipki i w zasadzie no, było, minęło?
Myślę, że na pewno bardzo dużo w nas zostaje po tych różnych wrażeniach, także uniesieniach religijnych, duchowych, ale także poznajemy wielu nowych ludzi, wspaniałych przyjaciół i te przyjaźnie też owocują, kontakty zostają. Mimo, że rozjeżdżamy się w różne strony, to jednak jakaś więź i kontakt i tak zawsze zostaje.
Ja zawarłam taką przyjaźń serdeczną na całe życie, aż po grób, mam nadzieję. I w Krakowie z Warszawy bywam raz w miesiącu, tylko po to, żeby właśnie spotkać się z przyjaciółmi z innego duszpasterstwa. Myślę, że to jest wspaniałe świadectwo tego, jak JDM łączy nas i jak możemy spotkać ludzi, którzy dzielą te same pasje i ideały, co my.
2014 roku prelegentami byli ojciec Stanisław Nowak, dominikanin, duszpasterz akademicki z Lublina. Gościem była także pani Izabela Dzieduszycka, założycielka Przymierza Rodzin z Warszawy. Świetny występ miał także Ireneusz Krosny, artysta mim, który najpierw rozbawił do łez publiczność, a następnie podzielił się swoim doświadczeniem wiary, tym jak żyje na co dzień Słowem Bożym i wartościami chrześcijańskimi.
Dla mnie takim największym ubogaceniem będą pewnie wspaniałe świadectwa naszych gości, z którymi przeprowadzane były różne konferencje i właśnie takie świadectwa, które pokazują, że również ludzie biznesu, ludzie z show biznesu, ludzie znani, sławni, nie wstydzą się Jezusa i potrafią o Nim mówić w każdej sytuacji. To jest dla mnie wspaniałe doświadczenie i myślę, że to mi da naprawdę bardzo dużo takiej wewnętrznej radości i siły na to, żeby móc w całym roku też świadczyć o Chrystusie w moich środowiskach.
Jedną z form aktywnego wypoczynku w Świętej Lipce są zajęcia warsztatowe, które dają uczestnikom możliwość odkrywania i rozwijania swoich zdolności. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 30 różnorodnych propozycji.
Ja mogę powiedzieć, że na pewno zostają rozwinięte pasje z warsztatów, na które nigdy nie miało się do tej pory czasu czy możliwości ich rozwijać. Ja zaraziłem się ucznictwem i potem kontynuowałem to przez następne właściwie 2 lata. Na obecnym JDM-ie akurat nie byłem na tym warsztacie, ale przez 2 kolejne JDM-y udało mi się coś takiego zrobić. Nie tylko to, ale na pewno też relacje międzymiastowe, tak jak tu poprzednicy mówili, zostają, są utrwalane, pomagają nawiązać więzi.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, część dla mnie osobiście bardzo ważnym, że my wszyscy uczestnicy JDM-u jesteśmy jednym wielkim kościołem, jedną ogromną wspólnotą. Jeżeli ktoś uważa, że modlitwa w kościele jest czymś nudnym, że to jest wszystko oklepane, bardzo gorąco zachęcamy do tego, aby przybyli na kolejny JDM i zobaczą, jak wygląda prawdziwa modlitwa kościoła żywego, kiedy ludzie tańczą, kiedy modlą się spontanicznie, kiedy jest głośno, kiedy jest radośnie. To jest jeden dla mnie też z takich istotnych punktów, że wszyscy jesteśmy tutaj razem i wszyscy modlimy się w jednym duchu i to naprawdę słychać, to naprawdę widać i można przede wszystkim tego doświadczyć duchowo.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina.
In vitro. Procedury zapłodnienia pozaustrojowego znane są od dawna. Początkowo stosowano je jedynie wobec zwierząt. W 1978 roku w Wielkiej Brytanii urodziła się Louisa Brown jako pierwszy człowiek urodzony po zapłodnieniu in vitro. W 2010 roku Robert Jeffrey Edwards, który wraz z Patrykiem Steptoe opracował metodę adaptacji techniki weterynaryjnej zapłodnienia pozaustrojowego do wykorzystania w medycynie, otrzymał Nagrodę Nobla. W Polsce pierwsze udane, w sensie zakończone narodzinami dziecka, zapłodnienie metodą in vitro miało miejsce w Białymstoku. Dokonał go w 1987 roku Marian Szamotowicz. W 2010 roku ośrodków oferujących tę procedurę w samej tylko Polsce było ponad 50. Do tej pory urodziło się, wedle szacunków, od 3 do 4 tysięcy dzieci w naszym kraju. W skali całego świata, a więc w ciągu ponad 30 lat, urodziło się ich około 4 milionów. Urodziło się. Trudno zliczyć, ile się nie urodziło, lecz zostało odrzuconych jako wadliwe, niepotrzebne, nadprogramowe. Trudno zliczyć, ile dzieci jest przechowywanych nadal w ciekłym azocie do ewentualnego, jak to się mówi, późniejszego wykorzystania. Zazwyczaj na każde urodzone dziecko przypada kilkoro z jego rodzeństwa, któremu tej szansy nie dano. Oraz wielokrotnie więcej z tych procedur, gdzie do narodzin w ogóle nie doszło. Warto przyjrzeć się przebiegowi procedury in vitro, by dobrze zrozumieć, dlaczego Kościół tak stanowczo mu się sprzeciwia. Znaczna część oceny etycznej opiera się bowiem na rozpoznaniu szkodliwości podejmowanych działań, a zatem naruszających podstawowe prawo medycyny primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. Wiodące ośrodki oferujące zapłodnienie pozaustrojowe stosują zazwyczaj procedurę ICSI. Zaczyna się ona od stymulacji hormonalnej kobiety. W zależności od zastosowanych preparatów, proces ten trwa od tygodnia do 2. Jego celem jest wywołanie multiowulacji w jajnikach kobiety,
czyli zamiast jednej komórki jajowej dojrzewa tych komórek kilka, a nawet kilkanaście. Następnie dojrzałe komórki jajowe pobierane są bądź przy wykorzystaniu metody laparoskopowej w znieczuleniu ogólnym, bądź za pomocą punkcji przy znieczuleniu miejscowym. Natychmiast też rozpoczęta zostaje druga faza stymulacji hormonalnej, tym razem ukierunkowanej na przygotowanie wyściółki macicy, czyli endometrium, na przyjęcie dziecka. Ta druga faza trwa około 5 do 6 dni do czasu implantacji, jednak potem jest kontynuowana niemal do porodu. W czasie, gdy od kobiety pobierane są komórki jajowe, od mężczyzny pozyskiwane jest nasienie. Zazwyczaj do tego celu służy masturbacja, nierzadko z wykorzystaniem materiałów pornograficznych, które mają pomóc pobudzeniu seksualnemu. Możliwe jest uzyskanie nasienia metodą punkcji, jednak zarówno z racji na bolesność procedury, jak i gorszą jakość nasienia, metoda ta rzadko jest stosowana. Technik medyczny dokonuje w laboratorium wstępnej selekcji plemników, wyodrębniając te, które są najbardziej ruchliwe. W bardziej zaawansowanej wersji tej metody zapłodnienia pozaustrojowego, zwanej IMSI, dokonywana jest dodatkowa selekcja plemników pod względem ich budowy morfologicznej. Jest to jednak procedura wymagająca dodatkowego, kosztownego sprzętu i czasu. Zapładniane są wszystkie komórki jajowe. Zapłodnienia dokonuje się poprzez wstrzyknięcie wybranego plemnika do wnętrza komórki jajowej. Od tego momentu, z moralnego punktu widzenia, przestajemy mieć do czynienia z materiałem biologicznym, ale z powołanymi do życia w laboratorium nowymi istotami ludzkimi, z nowymi dziećmi, choć ukrytymi pod techniczną terminologią jako zarodki i embriony. Umieszczenie ich w odpowiednich warunkach pozwala na integrację kodu DNA od matki i ojca i rozpoczęcie wzrostu zgodnie z ukrytą w genach dynamiką. Nie wszystkie jednak dzieci mają na ten rozwój szansę. Część z nich od początku, zaraz po zapłodnieniu, schładza się w specjalny sposób do temperatury ciekłego azotu, by przechować je na wypadek, gdyby pierwsze podejście do implantacji dziecka w matce nie powiodło się. Około 80% z tych zamrażanych dzieci nie przeżyje procedury kriopreserwacji. Te, które pozostawiono na szalkach Petriego, zazwyczaj jest ich około 5, rozwijają się przez około 5 do 6 dni do momentu osiągnięcia stadium 100-200-komórkowego, zwanego blastocystą. Wtedy przenosi się wybrane jedno do trzech dzieci, te najlepiej rozwinięte, do wnętrza macicy kobiety. Jeśli dziecko zagnieździ się w endometrium, a wiadomo o tym po około 14 dniach, procedurę uważa się za zakończoną sukcesem. Jeśli żadne dziecko nie przeżyje implantacji, próbuje się wykorzystać któreś z dzieci zamrożonych wcześniej, bądź przeprowadza się całą procedurę od początku. Odmienny problem pojawia się, jeśli wszystkie przeniesione do łona kobiety dzieci tam się przyjmą. Bardzo często lekarze zarządzają wówczas tak zwaną aborcję selektywną, czyli zabójstwo nadprogramowych dzieci, tak by pozostało tylko jedno, najwyżej dwoje. Zabija się te, które gorzej się rozwijają, albo te, do których łatwiej jest się dostać ze śmiercionośnymi narzędziami. Podobny los, czyli śmierć, czeka na te dzieci, które rozwijały się po zapłodnieniu, ale nie zostały wykorzystane do implantacji. Przeznacza się je albo do badań laboratoryjnych, albo od razu niszczy. Niekiedy próbuje się je zamrażać, ale szanse na przeżycie mają jeszcze mniejsze niż ich wcześniej zamrożone rodzeństwo. Trzeba zatem wyraźnie powiedzieć, że z procedurą in vitro związane są poważne manipulacje na zdrowiu kobiety. W procedurę też wpisana jest aborcja i to na każdym z trzech etapów. Bezpośrednio po zapłodnieniu, podczas selekcji przedimplantacyjnej oraz po implantacji. W następnym felietonie przyjdzie bliżej powiedzieć o konsekwencjach zdrowotnych procedury in vitro dla matki i dla dzieci, przynajmniej dla tych, którym dane będzie się urodzić. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
I to już wszystko w piątkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej Laudetur Jezus Chrystus.